Co pieseczki malutkie moje, no śliczne piesy, 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 tak, 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 tak.
O, jak cię tu.
Zdarza mi się, że ktoś pyta, proszę pani, pani w takim lesie, pani nie czuje się tutaj samotna? Jak pani dojeżdża do cywilizacji? To miejsce, o którym marzyłam całe, całe lata od głębokiego dzieciństwa. Drewniany dom, duży drewniany dom, w środku najpiękniejszego lasu, pod cerkiew.
Joanna z Puszczy. Reportaż Jerzego Leszczyńskiego.
Ja od najwcześniejszych lat dziecinnych zawsze sobie rysowałam. To był domek w lesie z jabłonkami, zwierzątka leśne, zwierzątka domowe. Odliczałam w ogóle dni do momentu, kiedy się zaczną wakacje, kiedy będę mogła tutaj przyjechać. Malowałam z niesamowitym zapałem i z wielką radością do końca szkoły podstawowej i na samym początku, kiedy dostałam się do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, ja w ogóle nie wiedziałam, że ja się dostałam na rzeźby. Nawet się nie potrudziłam, żeby się tak naprawdę zainteresować, co ta szkoła oferuje. Tam było wystawiennictwo i konserwacja. Ja myślałam, że idę na konserwację malarstwa. Myślałam, że to będzie taki sensowny zawód. A potem się okazało, że tam nie ma konserwacji malarstwa, tylko jest konserwacja rzeźby, z którą ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia. A tak się złożyło, że faktycznie na egzaminach wstępnych moja rzeźba, pierwsza w życiu, była najlepiej oceniona. Czyli okazało się, że mam w ogóle smykałkę do czegoś, czego nigdy u nas w naszej rodzinie nie było. Ale to był bardzo krótki okres. To może trwało rok, może półtora, do momentu, kiedy właśnie ktoś z naszych nauczycieli w Krakowie, i to nie kierunkowych, tylko od przedmiotów ogólnych, powiedział mi właśnie, że to jest niesprawiedliwe, że ja jestem z takiego domu, z takim nazwiskiem i w związku z tym z góry jestem skazana na sukces bez względu na poziom moich prac. W domyśle kiepski. A inni z wielkimi talentami będą musieli naprawdę walczyć o to, żeby zaistnieć i domyślę, że w większości się to nie uda. I to był pierwszy moment i drugi właśnie stwierdzenie też osoby, która jakieś tam znaczenie w moim życiu miała, że dziadków nie przeskoczę, że choćbym nie wiem co robiła, to kosak ze mnie nie będzie tak naprawdę, więc po co to wszystko. To w zasadzie na samym początku drugiego roku ja przestałam w ogóle malować. Wil jest duży i Happy BP jest mała, bo została na stacji benzynowej znaleziona. I wskoczyła mi tam do auta, już została z nami. Happy. Happy i Wilutek. Dom w środku lasu i to nie byle jakiego lasu, bo w środku Puszczy Białowieskiej. Dalej nawet usytuowany niż dziedzinka. Bardzo proszę.
No, posiać coś, co by na miesiąc już można było wsadzić do ziemi.
W trzech naszych piecach są tak zwane cegiełki, czyli jak się pali w piecu, to automatycznie grzeje się woda w obiegu. Czyli mamy łazienki, mamy gorącą wodę, mamy wannę, mamy prysznic, czyli to, że się mieszka w środku lasu w domu bez prądu, to wcale nie znaczy, że człowiek musi wyglądać jak troglodyta i żyć jak troglodyta, bo tak nie jest. Zaraz, zrobimy kawę teraz. Może chcecie kawkę, słuchajcie? Przerwa mała, czy coś? Tak dla zdrowotności. No. Kawa się gotuje, zaraz będzie gotowa, jak się uciszy. Imbryczek.
Dziękuję, dziękuję.
Nalejemy. Już? I co, gorącej wody? Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, no to odpalić mózg i w ogóle doprowadzić się do stanu, kiedy przed otwarciem drzwi nacisnę klamkę wcześniej na przykład. A potem zajmuję się domem. Zimą to jest palenie w piecach, rozpalanie wszędzie, a latem najczęściej wychodzę sobie na dwór i grzebię sobie w ogródku, coś tam sobie dziubię w gospodarstwie, no przede wszystkim ogródek, bo uwielbiam kwiaty i w ogóle ogród warzywny. Bardzo się przy tym relaksuję. I największą tragedią mojego dzieciństwa to był moment, w którym okazało się, że Simona po skończeniu studiów postanowiła na zawsze opuścić Kraków. I zrobiła się wiosna, potem przyszło lato i pierwsze wakacje i Simona od razu powiedziała, że chce, żebym przyjechała. Mama mnie zawiozła do Białowieży, no i dla mnie to był raj absolutny. Ja się wychowałam na serialach Elza z afrykańskiego buszu, opowieść o lwicy ze Zobatej, która była przygarnięta przez małżeństwo. I tam było mnóstwo różnych zwierzaków afrykańskich i dla mnie dziedzinka to było właśnie takie miejsce, gdzie na następne wakacje, jak przyjechałam, to już było tych zwierząt multum. Osioł już przybył, już były pawie, już były jakieś cuda na kiju, cała masa okrug. I dla mnie to było najpiękniejsze możliwe dzieciństwo, te 2 miesiące w roku. Na dziedzińce, gdzie się robiło przetwory, gdzie karmiłam kury, nie wiem, plewiłam ogródek. Każda z tych czynności była jak błogosławieństwo, taka medytacja w warunkach idealnych. I odliczałam w ogóle dni do momentu, kiedy się zaczną wakacje, kiedy będę mogła tutaj przyjechać. Wszystkie moje marzenia się wiązały wyłącznie z Białowieżą, że kiedyś przyjdzie taki dzień, kiedy będę mogła zostawić Kraków, kiedy już będę dorosła i będę mogła wreszcie osiąść na stałe w Białowieży. To w zasadzie na samym początku drugiego roku ja przestałam w ogóle malować. Zrobiłam sobie tylko rzeźby, bo to był jakby taki temat, który nigdy nas nie dotyczył, ale od tego momentu zaczęłam wykorzeniać wszelkie moje związki z rodziną Kossaków. Przedstawiałam się nazwiskiem wyłącznie ojca. Bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie w ogóle przestali mnie łączyć z Kossakówką, z moimi korzeniami. Co za tym idzie, ja po prostu przestałam malować. Ja myślę, że ja byłam jedyną osobą w historii Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, która miała dostateczny z malarstwa. Podczas gdy moi przyjaciele, koledzy z klasy i inni przynosili po 200 prac na półrocze, ja miałam w sumie przez cały rok kilkanaście, z czego to wszystko były rysunki satyryczne, jakieś kretyńskie dowcipy typu mleczko albo karykatury. 27 lat miałam, kiedy wreszcie sytuacja w moim życiu krakowskim na tyle się zmieniła, że mogłam. Moja siostra już była prawie dorosła, znaczy dorosła miała 21 lat. I nagle dotarło do mnie, że już nic nie stoi na przeszkodzie, żebym mogła na stałe się przeprowadzić do Białowieży. I podjęłam tę decyzję, w ogóle taka radość niesamowita. I 24 października w 92 roku wylądowałam w Białowieży razem z koniem pod siodło. Przepraszam, trzeba kota wypuścić. I już jestem. Jak się ma psy i koty, to jest bez przerwy sprzątanie, no ale... Miałam jakieś takie obawy, bo z osoby, która była bardzo aktywna w Krakowie, ja robiłam mnóstwo różnych rzeczy. Byłam tłumaczem, menadżerem, projektowałam grafikę reklamową. Śpiewałam nawet w piwnicy pod baranami. Robiłam całą masę różnych rzeczy, które dawałyby mi pozory treściwego życia. Bo jeśli były jakieś takie stany, że chwilowo nie miałam nic do zrobienia w Krakowie, to po prostu nagle przychodziła taka straszliwa pustka, że tak naprawdę to wszystko jest powierzchowne i tak w ogóle nie ma sensu większego. Czyli z osoby niesamowicie aktywnej i towarzyskiej bardzo. Normalnie chodziłam spać, nie wiem, o godzinie 4 rano w Krakowie, powiedzmy sobie. Wstawałam o godzinie 12, życie bohemy, klasyczne. Prawda, że bardzo dużo pracowałam w tym wszystkim, to fakt. I nagle trafiam do miejsca, gdzie nie ma prądu, jest absolutna cisza. I co teraz? No i się okazało, że dosłownie od momentu, od pierwszego dnia, jak trafiłam wreszcie na dziedzinkę już na dobre, to sobie uświadomiłam, że nie było ani jednej minuty przez 24 godziny, żebym robiła cokolwiek wbrew sobie. Co z kolei uświadomiło mi, że w Krakowie praktycznie 24 na dobę z wyjątkiem spania i powiedzmy siusiania, większość czynności robiłam całkowicie wbrew sobie, tylko tłumacząc sobie, że tak trzeba, że to coś tam. Natomiast na dziedzińce było prościusieńkie życie. Dosłownie chyba w ciągu 2 czy 3 dni okazało się, że godzina 19 i ja już zasypiam. A budziłam się o 4 rano wyspana, już tam trzaskałam garnkami, rozpalałam pod kuchnią, sprzątałam, zamiatałam i byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mój zakres obowiązków to było karmienie drobiu, zwierzyny i tak dalej, sprzątanie, zamiatanie, gotowanie, ewentualnie pielenie, wyrzucanie gnoju tam, nie wiem, ze stajni od osiołka czy tam ode mnie od konia. Takie proste rzeczy. I dla mnie to było błogosławieństwo po prostu. To był największy, najgłębszy sens życia. Czynności były proste, przenosiły się na natychmiastowy efekt, bo jak się napaliło, to było ciepło, jak się ugotowało, to się zjadło, jak się wypieliło, to pięknie rosło, jak się nawiozło, to jeszcze piękniej rosło. I kiedy przyjechałam do Białowieży, to tak naprawdę znałam większość Białowieżan. I szczerze powiem, że minęło 20 lat w zeszłym roku, jak tu jestem i nie było ani minuty, żebym żałowała, że zostawiłam miasto, Kraków, coś tam. Tu jest bardzo specyficzne miejsce. Rzeczywiście Białowieża w ogóle jest bardzo szczególna, dlatego że ma niesamowicie silne środowisko bo tu nie chodzi, że inteligenckie, intelektualne, to broń Boże, nie o to chodzi. Po prostu Białowieża przyciąga bardzo specyficznych, bardzo ciekawych ludzi. Idziesz, synek, na podwórko? Dobra. I tak jak ludność miejscowa jest fantastyczna, wśród ludności napływowej to jest, też jest cała masa bardzo, bardzo szczególnych ludzi. No niektórzy przyjeżdżają za chlebem, to fakt i to jest prawda, ale jest cała masa, która świadomie z wyboru tutaj się osiedla. I to tworzy bardzo szczególną mieszankę, kapitalną mieszankę, bo są i prości ludzie w ogóle, którzy z dziada pradziada tu mieszkają bez wykształcenia. Są ludzie, którzy są tu z dziada pradziada, zrobili kariery naukowe. Jest mnóstwo artystów, są filmowcy, fotograficy. Jest bardzo fajna mieszanka. I co jest niesamowite, od kiedy mieszkam tutaj na Podcerkwi, też środek lasu. Ja musiałam mieć wszystko tak jak Simona, czyli też mieszkać w lesie, też mieszkać bez sensu, że bez prądu. No teraz mogłabym inaczej. Ale chciałam, to mam. Ale jedno jest pewne, że Białowieża jest bardzo specyficznym miejscem. Tutaj nie można tak jak na Kalatówkach pokazać najnowszego, nie wiem, snowboardu, zaszpanować super sprzętem narciarskim albo najnowszym bikini się też nie zaszpanuje, no bo są komary i tak dalej. Nie ma na szczęście przejścia granicznego. Myślę, że oficjalne takie solidne przejście graniczne załatwiłoby Białowieżę na amen, bo by się pokazał zupełnie inny biznes jakiś. No po prostu wszystko to, co się łączy z takimi miejscami. Jest to taka niesamowita enklawa i szczerze powiem, ile razy ktoś trafia tutaj na Podcerkiew, żeby zapytać o drogę czy coś, to są po pół godzinie człowiek ma takie poczucie, jakby tych ludzi znał od lat. Bo jest to bardzo szczególny typ człowieka, który kocha las, kocha dzicz i zupełnie mu nie przeszkadza brak luksusów, obecność koszmarnej ilości kleszczy, komarów, bąków albo mrozu, no bo to latem są owady, no a zimą jest zimno. I nic nie ma, bo nie ma McDonalda, nie ma, nie wiem, jakiejś całej masy rzeczy tutaj nie ma, ale jest właśnie to, co łączy, czyli ten niesamowity urok Białowieży. Miejsce jest bardzo specyficzne, nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek indziej mieszkać.
Czy może podłożymy do pieca trochę?
Pewnie. Koniecznie, bo już wygasam. Najwyższy czas. Dobrze, najpierw rozpalę tu, a potem już się dobrze rozkręci. To się żar weźmie do pieca kuchennego.
No to cały czas trzeba pilnować tego, żeby w piecu było ciepło.
No nie ma żartu. Do dolnego trzeba.
No dobrze, ale takie coś jak rozpalenie w piecu, to przecież pani w Krakowie tego się nie nauczyła.
Go wszystkiego się uczyłam na dziedzińce przez kolejne wakacje prostego, normalnego życia. Przecież na ogon trzeba się będzie przejść.
A drzewo to skąd bierzecie?
Z drewutni. No masakra jest z drewnem. Masakra jest z drewnem, niestety, ponieważ mamy zakaz wycinki i tak dalej. Jest strasznie trudno zdobyć drewno w Puszczy Białowieskiej. No to jest duży problem. Dla mnie zdobycie drewna to jest ekwilibrystyka i faktem jest, że pozyskuję drewno od pana, który ma firmę tuż pod samym Białymstokiem i handluje drewnem opałowym i po prostu spod Białegostoku ściągam drewno, gdzie wiem, że za płotem mam mnóstwo połamanych gałęzi, bo to nie chodzi o wycięcie drzewa, położenie pięknego dęba czy wspaniałego graba, który ma, nie wiem, 120 lat, tylko mówię o drzewkach, które się łamią w czasie wichur, czubki coś tam leżą. I też nie mówię, żeby to wyzbierać, bo wtedy ściółka ubożeje. Mówię o złotym środku. Złoty środek. Trochę ludziom dać, powiedzmy, nie wiem, 5% tego, co leży na ziemi. 5%, nie wszystko. I by wszyscy byliby bardzo szczęśliwi i nie mielibyśmy tlenku siarki w powietrzu w środku lasu. Ten kot ma na imię bardzo oryginalnie kocur. To jest jedyny, który dostaje najczęściej tutaj szmatą po głowie. Niestety, bo tu się traktuje zwierzęta jak ludzi, czyli czasami obcesowo. W momencie, kiedy urodził mi się syn i zaraz w 6 tygodniu życia mój syn został sparaliżowany w pół godziny po zestawie obowiązkowych szczepień. I w tym momencie moje życie się skończyło tak naprawdę, dlatego że dziecko było całkowicie niepełnosprawne. Były straszne, ale to straszne problemy z jego zdrowiem. Jeszcze schorzenie mojego syna polegało na tym, że nie wolno go było nawet wózeczkiem wozić. Nie mogłam go nosić w nosidełku, bo każdy wstrząs powodował bardzo silny ból u niego. Byłam całkowicie zdana na pomoc innych. Mąż w tym czasie robił kolejne filmy i nie był w stanie fizycznie mi pomóc. I to jest niewiarygodne, w jaki sposób Białowieżanie przez 8-9 lat powiedzmy, bo dopiero syn ma 13 lat, już od 3 lat, już po latach rehabilitacji, różnych metod leczenia, jest naprawdę w doskonałej kondycji w tej chwili, ale te 9 lat moje być albo nie być było wyłącznie związane z Białowieżanami. To znaczy, ja bym tygodnia nie przeżyła bez ich pomocy. Pamiętam zimę, kiedy ten stan syna był najgorszy, mój zresztą też, on nie mógł spać, on nie spał przez rok i ja nie spałam przez rok, czyli po prostu byłam strzępem człowieka. I przyszły święta Bożego Narodzenia i to jest niesamowite, że przyjechał jeden z Białowieżan w imieniu całej swojej rodziny i przywiózł mi 12 potraw przygotowanych przez jego mamę i siostry dla nas. Cały stół po prostu uginający się, świeże, tutejsze jakieś pierogi z kapustą i barszcz i zupa taka. No, coś niewiarygodnego. I ciasta, bo wszyscy wiedzieli, w jakim jestem stanie i oni potrafili coś takiego zrobić. Pójdziemy na zewnątrz.
No, bardzo proszę. No, tu mi się nie taka, że sobie ten. No.
Cisza to jest. I nic nie słychać. Znaczy, no miejscowi, ci, którzy mnie znają, to jedni mówią Świataja, inni mówią Bystra, bo ja zawsze szybko gdzieś tam przelatuję jak meteoryt, żeby jak najszybciej do domu wrócić.
No a Świataja to dlaczego?
Że wytrzymuję to w takim miejscu, faktycznie. 40 lat żyłam w przekonaniu, że nigdy już nie będę malować. I dopiero profesor Strumiło, który zobaczył moje prace... To jest człowiek, któremu ja niesłychanie wiele zawdzięczam, dlatego że on mi przywrócił wiarę w ogóle w moje możliwości, wiarę w to, że mam talent, taki powrót do siebie samej. Czyli jakbym przez całe te lata zaprzeczała korzeniom. Dopiero w zeszłym roku ruszyłam z malowaniem na poważnie. Wróciłam do nazwiska Kossak, bo w tej chwili nie ma dla mnie zupełnie znaczenia, czy ktoś mi powie, że odcinam kupony, czy też nie odcinam kuponów. Ja po prostu się cieszę, że maluję konie. Sprawia mi to niesamowitą frajdę. Co gorsza, to malarstwo mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy prawdziwy artysta może być zadowolony ze swojego dzieła. Ja jestem bardzo. Nawet czasami prace, które mi się nie podobają, początkowo przeleżą w szufladzie czy w tece i potem sobie po miesiącu oglądam i jestem zachwycona w ogóle, że gdzieś tam u przyjaciół widzę obraz i myślę, kurczę, ja to malowałam, przecież to jest świetne. Ale to jest dowód na bardzo niską samoocenę po prostu. To się zmienia. Malarstwo było zawsze moją pasją, przyroda była zawsze moją pasją i wieś czy takie normalne, proste życie też były dla mnie ideałem. Drewniany dom, duży drewniany dom w środku najpiękniejszego lasu pod Cerkiew.
Bohaterką reportażu Joanna z Puszczy była malarka Joanna Kossak. Audycję zrealizował i przygotował Jerzy Leszczyński.